Gościem Radia Z jest poseł Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, jeden z twórców nowej ustawy lustracyjnej. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak pan myśli, kiedy lustracja się skończy?
Myślę, że to teraz się zaczyna. Taka prawdziwa lustracja. Natomiast kiedy się skończy, to w krajach dawnych postkomunistycznych, na przykład w Niemczech, ona po 10 latach na przykład, ona dalej trwa, bo tam są rozważane możliwości również przedłużenia tej ustawy, która była na początku lat 90. uchwalona w Niemczech.
U nas podobno ma się zakończyć w 2023 roku.
Zobaczymy, to się okaże. Teraz się rozpoczyna. Na pewno jest to proces, który był zaniechany od początku lat 90. Myślę, że szkoda, że na początku lat 90. nie udało się uchwalić ustawy, która by ten proces po prostu rozpoczęła wówczas, prawda?
Tak, ale mamy 15 dzień marca i powinien być szef biura lustracyjnego, który powinien być prokuratorem, a tego szefa nie ma.
Niewątpliwie w najbliższym czasie szef zostanie powołany.
A co to znaczy najbliższy czas? Bo skoro ustawa wchodzi od dzisiaj, od 15 marca, to wydaje mi się, że już powinien zostać powołany co najmniej w tym tygodniu.
Na pewno tak. Zostanie powołany w najbliższym czasie.
Czy pan zna nazwisko osoby, która może zostać szefem biura?
No, panie redaktor, ja nie jestem osobą, która w tym przypadku podejmie decyzję.
Ja wiem, ale jako twórca tej ustawy, czy nie jest zaniepokojony, że już się zaczyna nowy proces lustracyjny, a nie ma szefa biura lustracyjnego?
Proszę pamiętać o tym, że oświadczenia lustracyjne, jest określony termin na ich składanie, to jest termin jednego miesiąca od powiadomienia przez organ, przez pracodawcę generalnie, prawda? I w związku z tym oczywiście szef biura powinien być powołany, natomiast nie jest to sprawa na tyle pilna, że on musi być już dzisiaj powołany. Na pewno w najbliższym czasie ten problem zostanie rozwiązany.
Ale czy pana zaskakuje, że nie znamy, no pan jest w takiej samej sytuacji jak ja, okazuje się, że nie znamy kandydata nawet na szefa biura lustracyjnego?
To prawda, ale myślę, że nie jest to jakby największy problem, ponieważ mamy przepisy ustawy. One oczywiście są krytykowane przez różne środowiska, ale ustawa jest i teraz należy spokojnie
nawet
z nią
krytykowane
zapoznać.
Są przez ludzi z IPN-u. Krytykuje tę ustawę i to bardzo Antoni Dudek, który uważa, że zbyt duża jest liczba osób objętych lustracją. Ta liczba to może być nawet 700 tysięcy osób.
Tak, to prawda, tylko proszę pamiętać o tym, że nie uda się stworzyć idealnej ustawy. To jest fikcja.
No proszę, pan, idealnie pamiętać, to by było otworzyć archiwa i już.
Proszę pamiętać o tym, no tak, ale też w jaki sposób otworzyć. Proszę pamiętać o tym, że wszystkie ugrupowania parlamentarne generalnie były za lustracją. Oczywiście były różne drogi czy formuły otwierania tych archiwów i tutaj wydaje się, że jest pewien kompromis, który jest wynikiem tej ustawy. Proszę pamiętać, że pan prezydent, wprowadzając nowelizację, wyszedł również naprzeciw oczekiwaniom senatorów, pana senatora Borusiewicza, pana senatora Romaszewskiego, którzy uważali, że należy dać większe gwarancje osobom, które podlegają tej ustawie i to się znalazło w tej ustawie.
Ale wie pan, dla mnie bezsensem gwarancje... w tej ustawie jest to, że osoby, które już były poddane lustracji, znowu będą musiały składać oświadczenia. Czyli to jest znowu kilkadziesiąt tysięcy osób.
To znaczy, to nie jest taki bezsens, dlatego że proszę pamiętać, że zmieniła się w pewnym zakresie definicja osoby współpracującej z organami bezpieczeństwa państwa, jak również proszę pamiętać, że ta ustawa wprowadza również jawność polegającą na tworzeniu list osób, agentów, czyli osób, które były traktowane jako agenci, a w związku z tym należy również tym osobom dać możliwość w tej nowej sytuacji prawnej złożenia oświadczenia według nowej sytuacji i również być może możliwości oczyszczenia się przed sądem, bo taka możliwość istnieje.
No właśnie, wczoraj ostatnią osobą, która miała możliwość oczyszczenia się przed sądem był Andrzej Krawczyk. Jak pan ocenia jego przeszłość?
Przed dotychczasowym sądem, bo proszę pamiętać...
Przed dotychczasowym, tak.
Tak, bo proszę pamiętać,
jak pan ocenia sprawę Andrzeja Krawczyka? Podpisał, ale nic nie zrobił.
No właśnie dla takich przypadków jak sprawa pana Krawczyka warto, że zostały utrzymane tej sądy, które dają możliwość oczyszczenia się ludziom zarzutu współpracy.
A jak pan jego sprawę ocenia?
No na pewno to jest tak, że jeśli znajdują się dokumenty w archiwach, z których może wynikać, z których wynikają pewne przesłanki o możliwości współpracy, to taka osoba powinna mieć prawo, a nawet obowiązek, jeśli pełni funkcję publiczną, do oczyszczenia się z tego zarzutu. I to pan Krawczyk uczynił. I dobrze, że stało się, że de facto na jednej rozprawie sąd oczyścił pana Krawczyka. Myślę, że to jest istotne, bo to jakby też w jakiś sposób oczyszcza go z zarzutu.
No tak, oczyszcza, ale mimo wszystko będzie wisiał jako TV.
Czy pani redaktor, no
TV oczyszczone.
Niewątpliwie jest tak, że proszę pamiętać, że w latach...
Pani Zyta Gilowska będzie TV oczyszczona.
W latach komunistycznych wytworzono wiele dokumentów i teraz jeśli te dokumenty ujrzą światło dzienne, to osoby, co do których istnieją przesłanki, że są posądzone o fakt współpracy, co do których istnieją przesłanki, że podpisały deklarację współpracy lub też inne dokumenty, powinny mieć możliwość oczyszczenia się i ta ustawa to daje.
Tak, daje, ale jednocześnie muszą te osoby, które będą uczestniczyły w tym procesie oczyszczenia, muszą nabrać wprawy, prawda? Muszą mieć szkolenia, bo to nie jest takie proste
niewątpliwie
akt,
tak,
to się
ale
będzie ciągnęło i ciągnęło.
Tak, niewątpliwie tak, ale proszę pamiętać, że wszystkie kraje postkomunistyczne wprowadziły tego typu procedury. Jest to jakby konieczne w demokratycznych państwach, ażeby te państwa miały możliwość oczyszczenia się z systemu komunistycznego, który, jak wszyscy wiemy, wiele szkód wyrządził w naszym kraju.
Panie pośle, jakie sankcje powinny spotkać te osoby, na przykład szefów stacji, którzy nie będą się chcieli poddać lustracji?
Pani redaktor,
powinna im zostać odebrana koncesja?
Pani redaktor, niewątpliwie jest tak, że media jako czwarta władza, jako podmioty kreujące bardzo często politykę, włączające się bezpośrednio w politykę, powinny być również transparentne. No, nie może być tak, że dziennikarze grzebią w życiorysach polityków, parlamentarzystów, a sami tak naprawdę tak, ale mówią, nas nie wolno badać, naszej przeszłości, prawda? Jakie sankcje? Otóż rzeczywiście w sytuacji mediów prywatnych ustawodawca dał narzędzia ku temu, ażeby te media prywatne mogły pokazać, tak, jesteśmy transparentne.
Tak, no tak, ale my, jeżeli tego nie zrobią, ustawę. To jaka jest sankcja?
Panie redaktor, jeśli tego nie zrobią, to ja myślę, że
odebranie koncesji.
Myślę, że ocena
nie,
generalnie
o,
publiczna.
O prawne, nie ocenę publiczną, tylko prawne sankcje, jakie są.
Ja w tym momencie nie chcę przesądzać. Na pewno jest to jeden z warunków złożenie oświadczenia przez redaktorów naczelnych, wydawców i dziennikarzy. I taki warunek jest wpisany w ustawie i powinien być respektowany przez organy koncesyjne, czyli sąd rejestrowy.
Czy według pana...
Czyli tak. W zasadzie, ja teraz nie chcę przesądzać, bo dając taką ekspertyzę prawną od ręki, ale być może rzeczywiście istnieje taka możliwość, że jeśli wydawca nie złoży oświadczenia, to może być to przesłanką do, powiedzmy, odmowy zarejestrowania takiego wydawcy czy takiego tytułu.
Czy Radio Maryja powinna się lustrować, czy ojciec Rydzyk powinien się poddać lustracji?
Ja myślę, że niewątpliwie jest tak, że ustawodawca, przygotowując regulacje, nie patrzył się, kogo dotyczą, czy dotyczą to Radia Z, czy Radia Maryja. To jest ustawa, której celem jest generalnie jawność życia publicznego, również w sektorze mediów prywatnych i no, takie same zasady powinny obowiązywać wszystkich.
Czyli szef Radia Maryja też powinien złożyć oświadczenie.
No, pani redaktor, ja to powiedziałem.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.